poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
W Radiu Planet i Komet skupimy się na mirażach tworzonych przez grę świateł Słońca, Księżyca i ziemskiej atmosfery. Będzie też o postępach w poszukiwaniach pozaziemskiego życia oraz o pierwszych tegorocznych nocnych duchach na niebie.
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek 26 czerwca po 21.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski, planety małpa radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Letnia odsłona Radia Planet i Komet z polskiego Radia PIK zaczyna się od Pata Metheny, Better Days Ahead. Popatrzmy w kalendarz. 26 dzień czerwca i już zdajemy sobie sprawę, że wszystko co najlepsze dopiero przed nami. Cały lipiec, cały sierpień. Mam nadzieję, że także jeśli chodzi o to, co rozgrywa się i rozgrywać się będzie na niebie gwiaździstym.
Tu Radio Planet i Komet. Nocny patrol.
Długo, oj długo musieli czekać fani obłoków srebrzystych na ich pierwsze pojawienie się na półkuli północnej w 2017 roku. Teoretycznie są one dostrzegalne już od końca maja, ale mimo sprzyjających warunków do obserwacji nie chciały się pokazać. Znawcy tematu z portalu spaceweather.com zaczęli spekulować na temat zniknięcia obłoków srebrzystych. Przez pierwsze dwa tygodnie czerwca na portal nie wpłynęło bowiem ani jedno zdjęcie tegorocznych NLCs. Czegoś takiego nie notowano od blisko 20 lat, czyli od początków powszechnego dostępu do internetu. Co się stało? Uczeni wysnuli przypuszczenie, że obłoki srebrzyste padły ofiarą uderzenia fali gorąca w obszarze okołobiegunowym mezosfery. Mezosfera sięga 85-90 km nad powierzchnią Ziemi, gdzie spalają się meteory i występują obłoki srebrzyste. Panuje tam temperatura rzędu minus 90 stopni Celsjusza. W miesiącach wiosennych i letnich mezosfera wokół bieguna północnego wyraźnie się ochładza o kilkadziesiąt stopni Celsjusza w stosunku do np. stycznia. Lynn Harvey z Uniwersytetu Colorado przeanalizowała dane z satelity Aura i odkryła, że tuż po 21 maja temperatura mezosfery niespodziewanie wzrosła. Wprawdzie tylko o 1-2 stopnie, ale to wystarczyło do odparowania obłoków. Są one bowiem niezwykle wrażliwe na minimalne wahania ciepła. Według precyzyjnych wyliczeń NLC tworzą się, gdy temperatura mezosfery spada poniżej minus 128 stopni Celsjusza. Umożliwia to krystalizację cząsteczek wody na tzw. dymie meteorowym, będącym pozostałością po spalaniu się drobin kosmicznej materii w ziemskiej atmosferze. Niespodziewanie w maju 2017 temperatura mezosfery wzrosła ciut powyżej tych minus 128. Uczeni nie wiedzą, dlaczego tak się stało, ale przypuszczają, że był to efekt propagacji atmosferycznych fal grawitacyjnych, które wprowadziły zawirowania w powietrzu i podgrzały nieco mezosferę. Na szczęście, na początku czerwca jej temperatura znów zaczęła spadać i zgodnie z przewidywaniami obłoki srebrzyste wreszcie się pojawiły.
Nocny patrol.
Pod adresem planety@radiopik.pl zaprzyjaźniony z Radiem Planet i Komet Marek Nikodem z Obserwatorium w Niedźwiadach pisze: tegoroczna noc przesilenia letniego była wspaniała. Obłoki srebrzyste były widoczne od zmierzchu do świtu, dając fantastyczny show. Nad ranem 21 czerwca mogliśmy podziwiać piękne struktury NLCs, które dynamicznie zmieniały kształt zgodnie z kierunkiem ich wędrówki na niebie. To był piękny początek lata 2017. Pozdrawiam, Marek Nikodem. Pięknie dziękujemy, zachęcamy do oglądania zdjęć w galerii Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Odnośnik z audycjami i tak trafią Państwo na stronę Radia Planet i Komet do artykułu o rozpoczęciu tegorocznego sezonu NLC na Pomorzu i Kujawach. Zresztą w całej Polsce, bo chociażby w portalu spaceweather.com pojawiły się zdjęcia również i innych obserwatorów z Wrocławia czy z Wielkopolski. Pozdrawiamy wszystkich łowców obłoków srebrzystych, a na efekty ich polowań czekamy pod adresem planety@radiopik.pl. Przy okazji zachęcam też do oglądania NLC w szczegółach. Takie właśnie zdjęcie udało mi się wykonać we wspomnianą przez Marka Nikodema noc. Okazało się, że razem śledziliśmy to samo zjawisko w godzinach porannych. Ja skupiłem się na zbliżeniach wykonywanych za pomocą teleobiektywu, a jak wyglądają te kryształki lodu osadzone na meteorowym dymie w szczegółach, warto zobaczyć na stronie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl.
Temat miesiąca.
Tym razem przyjrzymy się temu, co rozgrywa się na niebie głównie za dnia, a w każdym razie za jasności. A zaczniemy od słońca na niebie i od tych różnych cudów i miraży, które ze słońcem mogą się zdarzyć.
A często wydaje się, że za dnia nie ma na co patrzeć. Świeci słońce, może chmury płyną po niebie i to wszystko. Nieprawda, na niebie bardzo, bardzo dużo się dzieje. No wszyscy wiemy, że na przykład występuje tęcza. Jakież to piękne zjawisko, wszyscy wołają. Gdy deszcz już odchodzi, słońce szczególnie zachodzące oświetla właśnie taką deszczową chmurę albo gdzieś opad deszczowy, wtedy piękną tęczę widzimy rozpostartą nad horyzontem. No ale to nie jest jedyne piękne zjawisko. Myślę, że też wiele osób widziało inną tęczę. Tęczę odwróconą i tęczę w południe. Słońce świeci bardzo wysoko nad horyzontem, a tymczasem widzimy taki dosyć jasny krąg, który otacza słońce. Niebo nie jest niebieskie wtedy, ono jest takie leciutko zamglone. Coś się dzieje, coś nadchodzi, jakaś zmiana pogody. I właśnie wtedy pojawia się taki dosyć duży krąg wokół słońca. To tak zwane halo słoneczne, halo odbicie. Generalnie o to właśnie chodzi, stąd ta nazwa. No i właśnie dawno temu już ludzie zastanawiali się, dlaczego powstaje taka tęcza. Jeżeli przyjrzymy się szczegółowo, zobaczymy, że faktycznie ona ma kolory, tak jak ta tęcza właśnie, taka deszczowa, trochę może bledsza, ale też kolory można zauważyć, ale przede wszystkim niezwykle wygląda ten ogromny krąg. Jeżeli widzimy taki krąg wokół Słońca, wokół Księżyca też, ale mówimy teraz o Słońcu, No to znaczy, że w atmosferze jest bardzo dużo lodu, kryształków lodu. A skąd lód? Przecież jest ciepło, prawda? W maju, w czerwcu. Tak, ale tam bardzo wysoko, powiedzmy 10 kilometrów nad powierzchnią Ziemi, to już jest naprawdę zimno, powiedzmy minus 40 stopni Celsjusza. Jeżeli tam dostanie się para wodna, jeżeli generalnie front, na przykład ciepły, gdzieś nadchodzi i wyniesie właśnie wilgoć bardzo wysoko na te 10 kilometrów, to tam para wodna zaczyna się kondensować i od razu zamarzać i powstają małe kryształki lodu, ale one nie są dowolnie ustawione i przypadkowo ukształtowane. One wyglądają jak takie, jak takie płaskie chipsy, ale sześciokątne. Tak jakbyśmy wzięli ołówek i go pocięli na takie małe plasterki i rozrzucili całe mnóstwo takich kryształków błyszczących. Trochę to wygląda jak szkło, ale przecież to jest lód. Lód bardzo dobrze i odbija światło słoneczne, ale i załamuje, tak jak szkło. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy całe mnóstwo takich malutkich kryształków, właśnie takich sześciokątnych chipsów, rozrzuconych w naszej atmosferze. I one powoli chcą opadać, prawda, bo mają jakąś masę. Jak się ustawią? Najczęściej ustawią się tak, że będą płasko, leżały tak jak liść, prawda, i będą jakoś tam delikatnie chciały opadać. A więc większość z nich, nieznaczna większość, będzie ustawiona poziomo. I o to właśnie chodzi. I teraz oświetlamy to wszystko światłem słonecznym, a przecież to jest bardzo silne źródło światła. Jeżeli promień świetlny wpada w takie całe mnóstwo kryształów, zaczyna się załamywać, ale nie przypadkowo, tylko właśnie my, obserwatorzy, położeni mniej więcej 10 km poniżej, widzimy pewne miejsca rozjaśnione. No właśnie, pewne miejsca, a fizyka mówi, że te pewne miejsca są w tym samym kątowym oddaleniu od Słońca, a więc powinien być to krąg. Tak, i widzimy krąg. Tak więc jeżeli widzimy taką tęczę okrągłą, otaczającą Słońce za dnia i niebo jest takie właśnie lekko zamglone, pomyślmy, że tak naprawdę jest to tęcza lodowa. Tęcza, która powstaje na kryształkach lodu. Ta zwykła tęcza to tęcza wodna, ona powstaje na kropelkach wody, ta z kolei lodowa, zawieszona wysoko nad horyzontem, jest zupełnie inna, ale też piękna. Ale to oczywiście nie jedyne zjawisko świetlne, jakie możemy zaobserwować wokół Słońca, prawda? Zresztą ty chyba, Piotrze, zrobiłeś całe mnóstwo różnych zdjęć pięknych zjawisk słonecznych, kolorowych tęcz, odbić i odblasków.
Przede wszystkim słońca poboczne. Tak. To jest kolejny fenomen, który zresztą bardzo często towarzyszy słonecznemu halo.
A o tak, zachodzące słońce najczęściej można zaobserwować. No właśnie, słońca poboczne, o zachodzie słońca. Myślę też, że wiele osób już widziało. Widzimy słońce położone nisko nad horyzontem. Pogoda jest też taka jakaś niekrystaliczna. No, znak to, że pewnie jest mgiełka. Mgiełka bardzo wysoka. Czyli lodowa mgiełka, no bo wysoko jest bardzo zimno. A no właśnie, jeżeli światło słoneczne przenika przez taką mgiełkę, powstaje okrąg, a więc halo słoneczne, ale zwróćmy uwagę, na tym okręgu, gdy słońce jest nisko nad horyzontem, równolegle do horyzontu, właśnie na tych okręgach są dwa jaśniejsze punkty, też tęczowe, też lekko zabarwione. Czasami nie widać kręgu wokół Słońca, ale podczas zachodu Słońca widać jakby dwa słońca poboczne, stąd ta nazwa. Widzimy główne Słońce, na prawo, na lewo, w pewnej odległości też takie dwie jasne plamy, lekko tęczowe. Pięknie to wygląda. To także załamanie właśnie na kryształkach lodu. I tu główną rolę właśnie odgrywa ustawienie tych kryształków poziomo do horyzontu. Właśnie widzimy takie pojaśnienie na prawo i na lewo od Słońca. Bardzo ciekawe zjawisko. Tak więc można rzeczywiście zrobić zdjęcie, bo przecież o zachodzie Słońca są przepiękne barwy i chmur, i Słońca, i naszej atmosfery. Jeżeli dodatkowo jeszcze widzimy właśnie te dwa słońca poboczne, zwróćmy uwagę, że i one mają piękne kolory.
A propos zdjęć, chcę namówić gorąco słuchaczy Radia Planet i Komet na to, żeby je robili, bo akurat w przypadku tych fenomenów świetlnych związanych ze Słońcem nie trzeba właściwie niczego innego niż sprawnego aparatu i sprawnej ręki. Obojętnie jakiego rodzaju jest to aparat, to jeśli nawet z automatycznymi ustawieniami skierujemy go na Słońce, wyzwolimy migawkę, to na pewno zjawisko, o którym opowiada Jerzy, nam się utrwali. No a potem to już tylko trzeba wysłać efekt pod adres planety@radiopik.pl. I jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą związaną ze słonecznym halo. Czasami ten krąg jest mniejszy, a czasami większy. Wtedy powstaje tak zwane duże halo. Jakie rządzą tym prawidła? Dlaczego raz halo jest w wymiarze mniejszym, a raz większym?
I znowu wszystko zależy od odbić, w szczególności od zawartości rodzajów kryształów w naszej atmosferze. Jeżeli popatrzymy na Słońce i atmosfera jest taka zamglona, a nie zawsze są takie czyste kryształy, wtedy światło słoneczne rozprasza się inaczej. Nie odbija się dokładnie od tych ścianek sześciokątnego kryształu, tylko odbija się bardziej nieregularnie. Czasami widzimy tylko wokół Słońca taką plamę, takie rozjaśnienie. Niektórzy mówią lisia czapa na to. Też lekko podkolorowane, ale to z tego wynika, że najprawdopodobniej te kryształy są nieregularne gdzieś tam w naszej atmosferze i też porozrzucane mniej regularnie. Zaobserwujemy wtedy takie, takie jakieś zamglone, lekko podbarwione otoczenie naszego Słońca. Ale jeszcze czasami pojawiają się tak zwane łuki okołozenitalne albo takie łuki styczne do okręgu, którym jest właśnie słoneczne halo. Jeżeli kryształy naprawdę są regularne i bardzo ładnie się poukładają, wtedy naprawdę zwróćmy szczególną uwagę. Zaobserwujemy dokładne kółeczko, lekko podbarwione wokół Słońca, ale jeszcze być może w górnej części zaobserwujemy taki łuk dotykający właśnie tego kółka. Przepiękne zjawisko, też widziałem rzadsze od głównego halo, ale też można zaobserwować taki właśnie fenomen świetlny nad horyzontem.
Szczęśliwy człowiek, bo ja łuku okołozenitalnego jeszcze nigdy nie miałem okazji podziwiać, ale może właśnie w tym nadchodzącym letnim sezonie, bo to najczęściej wtedy zdarzają się takie fenomeny. Jeszcze jedno pytanie związane z rozmiarami kątowymi halo, czy to słonecznego, czy księżycowego. Ten rozmiar jest właściwie stały, wynosi 22 stopnie kątowe. A dlaczego nie 30 albo 10?
A, bo jest to związek z kształtem kryształów. Bo wszyscy wiemy, że zimą padający śnieg ma kształt gwiazdek, prawda? I każdy oglądał gwiazdki śniegowe i mówiło jej, każda gwiazdka jest inna, ale mają jedną wspólną cechę. Proszę zwrócić uwagę, zwykle mają 6 ramion, prawda? I to jest nie przypadek. Bo jeżeli cząsteczki wody zaczynają łączyć się i woda zamarza, wtedy one układają się regularnie. Cząsteczka wody ma swój kształt i ona nie ustawi się dowolnie, tylko połączy się z drugą, tak jakby sklei, zczepi, ale w sposób regularny. No i jeżeli tych cząsteczek wody bardzo dużo narośnie, wtedy ta ogromna figura narastająca będzie również regularna i będzie właśnie miała wyróżnione 6 kierunków, a więc albo narośnie nam 6 ramion śnieżnego płatka, albo właśnie jeżeli to są kryształki wody, które powstają gdzieś tam bardzo wysoko w atmosferze, przyjmują właśnie kształt takiej płaskiej płytki, no i jeżeli światło słoneczne wpuścimy do takiego sześciokąta, wtedy mamy odpowiednie odbicia pod ściśle określonymi kątami. Dlatego właśnie nasze halo słoneczne ma też ściśle określone rozmiary.
22 stopnie albo 46, bo i takie się zdarzają.
W zależności od tego, ile odbić nastąpi wewnątrz tych kryształów, bo światło w bardzo skomplikowany sposób wpada i wypada i jeszcze dodatkowo odbija się, załamuje, dodatkowo rozszczepia i trafia dopiero do naszych oczu. To jest rzeczywiście dosyć skomplikowane zjawisko fizyczne, no ale piękne, jeżeli tych kryształów jest bardzo, bardzo dużo, a przecież w naszej atmosferze jest ich naprawdę mnóstwo, miliardy zawieszonych gdzieś tam dosyć wysoko i mniej więcej regularnie się układają, wtedy odblask od wszystkich pojedynczych kryształków łączy się i trafia do naszych oczu i my widzimy właśnie to zjawisko świetlne.
Sam raz na tegoroczne lato pod gwiazdami Norman Brown i The North Star. Troszkę trudno nam znajdować teraz gwiazdę polarną, bo ona ukazuje się na niebie dopiero gdzieś tam około 23, po 23, ale jest i stanowi tę naszą busolę, ten punkt orientacyjny wobec właściwie wszystkiego, co kręci się na sferze niebieskiej.
Astro Raport.
Sieć radioteleskopów ALMA w Europejskim Obserwatorium Południowym ESO znalazła składnik życia wokół niemowlęcej gwiazdy podobnej do Słońca. ALMA obserwowała gwiazdy typu słonecznego w bardzo wczesnym stadium ich formowania się i odnalazła ślady izocyanianu metylu, molekuły prebiotycznej, czyli chemicznego składnika życia. Jest to pierwsza w historii detekcja takiej substancji w pobliżu protogwiazd typu słonecznego. Odkrycie może pomóc astronomom w zrozumieniu, w jaki sposób powstało życie na Ziemi. Gwiazda nazywa się IRAS 16293-2422. Jest ona wielokrotnym systemem bardzo młodych gwiazd oddalonym od nas o około 400 lat świetlnych w mgławicy Rho Ophiuchi na granicy konstelacji Wężownika i Skorpiona. Obiekt jest dostrzegalny jedynie przez największe teleskopy, m.in. takie, jakie pracują w ESO. Ten system gwiazdowy nadal daje odkrycia. Po odkryciu cukrów znaleźliśmy teraz izocyanian metylu. Ta rodzina molekuł organicznych bierze udział w syntezie peptydów i aminokwasów, które z kolei w formie białek są podstawową bazą dla życia. Wyjaśniają Nils Lichtering i Audrey Kutens z zespołu odkrywców.
Astro Raport.
Równolegle ESO ogłasza ciąg dalszy poszukiwań planet wokół najbliższych gwiazd. Po sensacyjnych odkryciach egzoplanet wokół Alfy Centauri i Proximy Centauri, teleskopy ESO zostaną skierowane na kolejne bliskie nam gwiazdy. Przypomnijmy, jak to było z odkryciem planet wokół Proximy Centauri. Krzysztof Czart, ESO Poland.
Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję tutaj na antenie rozmawiać o rozpoczęciu takiego projektu obserwacyjnego o nazwie Pale Red Dot, czyli blado czerwona kropka, którego celem były poszukiwania planety okrążającej najbliższą Słońcu gwiazdę. Koło Proximy Centauri, do której mamy 4 lata świetlne, krąży planeta. Na dodatek planeta ta ma sporo podobieństw do Ziemi. Po pierwsze, ma masę taką typu ziemskiego. Ta minimalna oceniana masa to jest 1,3 masy Ziemi, więc no w zasadzie można powiedzieć, że Ziemia. Na dodatek krąży wokół gwiazdy w takiej strefie, która nazywa się strefą życia, czy strefą nadającą się do zamieszkania, ekosferą. I to jest taki obszar wokół gwiazdy, gdzie panuje temperatura na powierzchni planety, w której teoretycznie może występować woda w stanie ciekłym. W Układzie Słonecznym taka sytuacja jest na Ziemi. Natomiast koło Proximy Centauri właśnie ta planeta w podobnym rejonie krąży.
Aczkolwiek, gdybyśmy mieli to geometrycznie przeskalować, to spotka nas zaskoczenie, bowiem Ziemia krąży wokół Słońca w odległości 150 milionów kilometrów i okrąża je w czasie 365 dni, natomiast tamten świat wygląda zgoła odmiennie.
Planeta Proxima B, powiedzmy o niej w skrócie, Proxima Centauri B, krąży dużo, dużo bliżej swojej gwiazdy. Krąży zaledwie 7 milionów kilometrów od gwiazdy. To jest tak mniej więcej 5% odległości Ziemia-Słońce. Ona okrąża gwiazdę blisko i rok na tej planecie trwa zaledwie 11,2 dnia. Więc teoretycznie myślelibyśmy, że to musi być tam upał wielki. Ale to wcale tak nie jest, ponieważ Proxima Centauri jest czerwonym karłem, bardzo małą gwiazdą, słabą. Świeci dużo słabiej od Słońca i właśnie dlatego dopiero tak blisko są warunki takie na wodę w stanie ciekłym.
Bardzo ciekawie wygląda to w takim modelu porównawczym, gdzie Proxima Centauri jest niewiele większa od naszego Jowisza.
Tak z grubsza wyglądają czerwone karły, które są najmniejszymi gwiazdami w zasadzie.
Astro Raport.
Nowa kampania obserwacyjna nosi nazwę Red Dots, czerwone kropki, i skupia się na poszukiwaniach obiektów podobnych do Ziemi wokół gwiazdy Barnarda oraz ROS-154. Prace ruszyły z początkiem lata 2017, a ich głównym narzędziem jest HARPS. Najdokładniejszy na świecie spektrograf, który potrafi wykrywać minimalne odchylenia odległych gwiazd od ich przewidywanej pozycji. Jeżeli taka gwiazda chwieje się na swym miejscu, to znaczy, że sprawcą owego chwiania się musi być krążąca wokół niej planeta. Listę celów HARPS-a uzupełnia Proxima Centauri, wokół której astronomowie będą szukali kolejnych skalistych globów typu ziemskiego. Jest to najbliższa Słońcu gwiazda, 4,2 roku świetlnego od nas i zarazem obiekt o naturze sprzyjającej istnieniu w jego otoczeniu życia organicznego. Wszystkie trzy gwiazdy leżą w odległości mniejszej niż 10 lat świetlnych. Są też czerwonymi karłami, stąd nazwa projektu Red Dots. Jeżeli kampania się powiedzie, to w 2024 roku jej kontynuacją zajmie się budowany obecnie 39-metrowy teleskop ELT, który będzie mógł bezpośrednio obserwować odkryte planety.
Radio Planet i Komet. Temat miesiąca.
Jeśli damy sobie kilka godzin i poczekamy do zachodu Słońca, no to tutaj rozegrają się kolejne fenomeny. Przede wszystkim związane z barwą zachodzącej naszej gwiazdy dziennej. No bo raz Słońce jest żółtawe, raz pomarańczowe, a raz krwisto-czerwone. Skąd w ogóle ten kolor?
Już zachodzi czerwone słoneczko. A no tak, Słońce zwykle jest czerwone, chociaż faktycznie niektórzy mówią, że o wschodzie Słońca jest bardziej złote. Gdy zachodzi, jest bardziej czerwonawe. Jeszcze inni mówią, gdy zachodzi na czerwono, pewnie będzie wiatr następnego dnia. Coś w tym jest. A w ogóle dlaczego czerwienieje Słońce? Ano jest to efekt naszej ziemskiej atmosfery. Gdybyśmy byli ponad atmosferą, albo inaczej, na pewno wiele osób leciało samolotem i oglądało zachód Słońca z samolotu. Pewnie każdy z nas zwrócił uwagę. Słońce niziutko nad horyzontem świeci, no prawie dotyka naszej atmosfery, no właściwie prawie dotyka tych chmur, a cały czas świeci bardzo silnym blaskiem i razi nas w oczy, prawda? Szczególny problem mają piloci, bo Słońce potwornie silnie świeci, gdy jesteśmy w samolocie. Nisko nad horyzontem normalnie byłoby czerwone, a ono świeci pełnym blaskiem prawie białym. A no właśnie, bo my jesteśmy wyżej i tam już jest atmosfera troszeczkę rzadsza, a więc atmosfera słabiej przygasza Słońce, ale także i słabiej podkolorowywuje Słońce. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy znowu na powierzchni Ziemi, nad nami jest dosyć dużo atmosfery, te 10 km nad głową to jest ta główna atmosfera, najbardziej gęsta, i teraz Słońce zachodzące przebija się przez grubą warstwę. To nic, że nad głową mamy 10 km, ale gdybyśmy pobiegli poziomo wzdłuż horyzontu, to tej atmosfery byłoby dużo, dużo więcej. No to jest oczywiste, prawda? W gazie, takim jakim jest na przykład nasza ziemska atmosfera, niebieskie światło chętniej się rozprasza, czerwone słabiej. Zresztą to wszędzie w kosmosie występuje, proszę popatrzeć. patrzeć na mgławice, niektóre są takie niebieskawe. O to właśnie chodzi. Tam jest gaz, światło pobliskich gwiazd rozprasza się w tych właśnie mgławicach. A niebieski kolor, niebieska barwa, ta niebieska część chętniej się rozprasza, dlatego podbarwia na niebiesko. I wszystko zaczyna się logicznie składać. My mamy niebieskie niebo, prawda? Tak, bo niebieska część ze światła słonecznego rozprasza się w ziemskiej atmosferze i niebo jest niebieskie. A reszta? A ta czerwona idzie prosto. Właśnie, a więc jeżeli słońce zachodzi nam i jest nisko nad horyzontem, niebieska część rozprasza się wszędzie, a czerwona niechętnie się rozprasza, ta żółta też nie i trafia wprost do naszych oczu i dlatego słońce jest właśnie takie albo złotawe, albo czerwonawe. Im grubsze są warstwy atmosfery, im więcej jest tego powietrza, im jest więcej domieszek różnych, a to na przykład wilgoci, to światło jest bardziej czerwone i wtedy właśnie możemy spodziewać się jakiejś zmiany pogody, no bo jeżeli zachodzi słońce, no to niewykluczone, że w tamtej części jest po prostu niż, a więc tam już jest trochę gorsza pogoda, a więc no właśnie te warstwy atmosfery są bardziej zanieczyszczone. Chyba zła pogoda idzie. Nic dziwnego, najczęściej właśnie od zachodu czy od północnego zachodu nadchodzą te niże, dlatego jest pewna prawidłowość. Nie wiem, czy pamiętasz, Piotrze, chyba w latach 90. były pożary lasów w okolicach Torunia. Wtedy były niezwykłe zjawiska świetlne. Pamiętam, słońce wisiało bardzo wysoko nad horyzontem. Oglądaliśmy słońce, które było czerwonawe. Wysoko nad horyzontem, ale ono było wyraźnie czerwonawe.
Nawet w pełni dnia.
Tak, niesamowite było to zjawisko. Takie znów złowieszcze, straszne. Czuło się ten zapach spalenizny i właśnie jeszcze to czerwone słońce zawieszone dosyć wysoko nad horyzontem. To było naprawdę zjawisko niezwykłe. Nic dziwnego. Przecież nasza ziemska atmosfera była zanieczyszczona dodatkowo drobinami dymu. To także wpływa na poczerwienienie słońca.
No dobrze, dobrze. Już zachodzi czerwone słoneczko, a na samym końcu pojawia się zielony promień. Co to takiego?
I znowu kolejne piękne zjawisko. Widziałeś zielony promień? Bo ja nie.
Tak,
ty masz
widziałem
zdjęcie, chyba,
i
nie?
Mam nawet zdjęcie.
A no właśnie. A, szczęściarz. 1-1. Gdy słońce zachodzi, szczególnie jeżeli jesteśmy nad morzem i widzimy horyzont obcięty jak nożem, a więc taki bardzo prosty. Słońce zachodzi i każdy z nas bardzo lubi wpatrywać się do ostatniej chwili właśnie w ten ostatni moment słońca. No i okazuje się, że czasami przy sprzyjających warunkach bardzo rzadko jest taka sytuacja, że ostatnie sekundy zachodzącego słońca nagle rozbłyskują na zielono. To jest dopiero fenomen. Zawsze chciałem to zobaczyć, nigdy tego nie dostrzegłem. Szczególnie można to zaobserwować, gdy słońce chowa się właśnie za tak ostro wycięty horyzont, na przykład gdzieś nad morzem. A dlaczego? A no właśnie, nasza ziemska atmosfera działa znowu troszeczkę jak pryzmat, jak taki ogromny kryształ, który nie tylko podbarwia słońce na czerwono, ale dodatkowo troszeczkę załamuje światło słoneczne i rozszczepia. Wystarczy popatrzeć na przykład na Wenus. O, gdy świeci na przykład wysoko nad horyzontem, po zachodzie słońca, no teraz oczywiście Wenus nie ma, ale gdy jest nad horyzontem. Gdy patrzymy przez teleskop, albo w szczególności robimy zdjęcie, to ona zwykle wychodzi podkolorowana. Pewnie każdy z nas to zauważył, prawda? Jedna część jest lekko czerwonawa, jedna błękitna. Tak, bo nasza ziemska atmosfera nie tylko powoduje drgania obrazu, ale także podkolorowania. No zresztą dlatego właśnie gwiazdy także i mrugają i zmieniają kolory. Słońce także zmienia swoje kolory. No i właśnie, jeżeli jest nisko nad horyzontem, światło słoneczne nie tylko ulega poczerwienieniu, ale barwy lekko się przesuwają, a więc ta część niebieskawa, zielonkawa biegnie ku górze, czerwonawa troszeczkę na dół. No i chciałoby się powiedzieć, w takim razie promień słońca powinien być niebieski albo fioletowy. No nie, ale ten akurat się rozproszył w atmosferze, więc co pozostało? Dalej mamy zieleń. O, to przeszło i to trafia do naszych oczu, a czerwień nie, bo czerwień już jest po drugiej stronie naszego widma, prawda? A więc po drugiej stronie słońca. A gdy słońce zachodzi, widzimy tę właśnie zimną część naszego widma i dlatego właśnie od czasu do czasu można zaobserwować zielony błysk słońca.
I co ciekawe, ponoć najkorzystniejsze warunki do występowania zielonego promienia zdarzają się właśnie latem, podczas upalnej pogody.
Będę obserwował, obiecuję, jak zwykle zresztą. Niektórzy mówią, że wystarczy bardzo odległy obiekt, a to jakiś budynek, a to ostro zarysowana chmura. Też czasami można zaobserwować zielony błysk słońca. Jest jednak warunek, by słońce było nisko nad horyzontem, a więc by przebijało się przez grube warstwy atmosfery.
A skoro już jesteśmy przy letnich, wakacyjnych najlepiej zachodach słońca, no to wtedy bardzo często widzimy, że ono flaczeje na linii horyzontu, że ono zmienia kształty, że ono z tego pięknego kręgu staje się nagle jakieś takie też nieregularne.
Piękne, też piękne, przecież jakie niezwykłe kształty. I znowu ci, którzy mają aparaty fotograficzne, szczególnie z dużymi teleobiektywami albo z takimi super zoomami, niech koniecznie zwracają uwagę na kształty słońca. I znowu zachęcam, jeżeli jedziemy nad morze, to popatrzmy na zachodzące słońce. Dlaczego? Bo nad morzem są największe amplitudy i szaleństwo temperatur. Wiadomo, że woda jest zimna, a powietrze ciepłe po gorącym dniu. I o to właśnie chodzi. Jeżeli nisko nad wodą mamy zimniejsze powietrze, a troszeczkę wyżej cieplejsze powietrze, a słońce nam zachodzi gdzieś nad wodami, gdzieś nad morzem, no to wtedy światło słoneczne ulega nie tylko podbarwieniu, nie tylko rozszczepieniu, ale i załamaniu, a więc dodatkowo kształt kulki zamienia się nie tylko na kształt takiej elipsy albo w ogóle jakiegoś nieregularnego, dziwnego kształtu, a czasami ulega nawet rozerwaniu na takie jakby dziwne pasy, jakby warstwy. To rzeczywiście jest piękne zjawisko. Każdy z nas pewnie nawet w internecie widział takie zjawiska zniekształconego słońca, niziutko położonego nad horyzontem. To właśnie efekt mieszania się różnych warstw powietrza zimnego i ciepłego. Znowu zachęcam bardzo gorąco do obserwacji, w szczególności do fotografowania.
Peter White, Floating in Air. Niech to będą takie nasze sny o lataniu. Zanim jednak pójdziemy spać, to przeczytamy jeszcze list od naszego słuchacza.
Poczta Radia Planet i Komet.
Szanowna redakcjo, na początku czerwca podczas wylegiwania się na tureckiej plaży dotarło do mnie, że mam wyjątkową okazję zobaczyć gwiazdozbiór Skorpiona w całości. W Polsce część jego ogona zawsze znajduje się pod horyzontem, stąd jego wygląd znamy zazwyczaj tylko z map nieba. Wieczorem 6 czerwca pogoda dopisywała. Zabrałem na plażę aparat z małym statywem i rzeczywiście, mimo że księżyc szedł już do pełni, Skorpion w całej okazałości pięknie migotał nad południowym horyzontem. Na załączonym zdjęciu najjaśniejszym obiektem po księżycu jest Saturn. Skorpion z Antaresem widoczny jest na prawo i poniżej. Opisuje i pozdrawia Krzysztof Ziółkowski z Wrocławia. A zdjęcie do obejrzenia w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Zachęcamy do kontaktu pod adresem planety@radiopik.pl. Czekamy na fotograficzne wakacyjne plony, tym bardziej, że z tym związany będzie nasz konkurs. Ale zanim go ogłosimy, to rozstrzygniemy zabawę sprzed miesiąca.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Na czym polega zjawisko Glorii? Takie pytanie postawiliśmy przed Państwem i po raz pierwszy w dziejach Radia Planet i Komet doczekaliśmy się dźwiękowej odpowiedzi. Posłuchajmy.
Witam serdecznie. Otóż jest to przewspaniała gra barw i cieni wywołana przez słońce oraz chmury, bądź też mgłę znajdującą się poniżej obserwatora. Otóż proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że na znajdującą się naprzeciw słońca powierzchnię chmury albo mgły rzucany jest cień obserwatora lub przedmiotu. No i taki cień przypomina jakby taką sjawę albo ciemną postać i otoczony jest jaśniejszym wieńcem światła, który na obrzeżach mieni się różnymi barwami tęczy. Żeby zaobserwować takie zjawisko, no to musimy mieć możliwość spojrzenia oczywiście z wysoko położonego punktu obserwacyjnego w dół, gdzie znajduje się taka jakby ściana utworzona przez kropelki wody. Może to być chmura lub mgła. Nasza dzienna gwiazda musi świecić z przeciwnej strony, wtedy cień obserwatora pada na taką ścianę. Takie warunki istnieją na przykład wtedy, kiedy stoimy na szczycie góry lub lecimy samolotem. Jako ciekawostkę, tutaj już dochodzimy do pojęcia widma Brockenu, no bo jest znane na całym świecie, a jego nazwa wywodzi się po prostu od szczytu Brockenu w górach Harcu. Rocznie występuje tam 300 mglistych dni, dlatego prawdopodobieństwo spotkania takiego widma jest bardzo duże. Serdecznie pozdrawiam, Krzysztof Jaszewski z Wrocławia.
Dziękujemy za wyczerpujące nagranie. Pozdrawiamy, nagrodę ślemy pocztą.
Tu Radio Planet i Komet.
Trzeba wziąć teraz głębszy wdech, bowiem takiego konkursu w Radio Planet i Komet jeszcze nie było, a ściślej takiej nagrody, a jeszcze bardziej szczegółowo mówiąc takiego zestawu nagród, bo wchodzi weń, lornetka, do tego czapka dedykowana nocnym łowcom przecudnych skarbów nieba, czapka wyposażona w diodę LED, dorzucamy jeszcze astronomiczne wydawnictwa, w tym fantastycznie wydaną obrotową mapę nieba i kubek Radia Planet i Komet z polskiego Radia PIK. To wszystko do wygrania w ramach zadania, bo takie właśnie chcemy postawić przed naszymi słuchaczami na lato. Sfotografuj, narysuj lub opisz najciekawszy Twoim zdaniem obiekt lub zjawisko na wakacyjnym niebie. No to do roboty. planety@radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006, Bydgoszcz, Polskie Radio PIK z dopiskiem Radio Planet i Komet. Jesteśmy również pod adresem naszego toruńskiego studia, Ślusarska 5 87100 Toruń, koniecznie z dopiskiem Radio Planet i Komet. Nagrody fundują Delta Optical oraz Europejskie Obserwatorium Południowe. Sfotografuj, narysuj lub opisz najciekawszy Twoim zdaniem obiekt lub zjawisko na wakacyjnym niebie. Czekamy przez cały lipiec i cały sierpień, a w pierwszym wrześniowym wydaniu Radia Planet i Komet pojawi się rozstrzygnięcie. Oczywiście zapraszam na naszą stronę pod adresem www.radiopik.pl w zakładce z audycjami. W witrynie Radia Planet i Komet można znaleźć zdjęcie zestawu nagród, a także materiały z dzisiejszej audycji. Już niebawem w naszym kanale na YouTubie radio-teleskop.pl pojawi się niebo w lipcu. Przy okazji polecam też galerię astrofotografii pod adresem www.radio-teleskop.pl. No i kłaniamy się Państwu na dziś.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium.
I Piotr Majewski. Ta muzyka nie może czekać, bo jest cieplutka, świeżo rozpakowana. Przyjechała do mnie w paczce elektronicznej dosłownie kilka dni temu, a podarowana została słuchaczom Radia Planet i Komet przez trio Tear Pop. Znane już i zaprzyjaźnione z nami bydgoskie trio. Wcześniej był to duet, a dołączył do niego także znany nam i lubiany Sławomir Bardadyn, czyli Mr. S. Slave Romance to jest specjalny remix, który ukazał się, jak powiedziałem, kilka dni temu, a słuchacze Radia Planet i Komet będą mieli teraz jego premierę. Z pozdrowieniami dla zespołu Tear Pop i z prośbą o więcej takich właśnie kosmicznych przestrzeni. Do usłyszenia za dwa tygodnie.